Dzień dobry, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w podcaście Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest Renata Polończyk-Bociąga, psycholożka. Witam cię bardzo serdecznie.
Witaj Karolina, dzień dobry, witam wszystkich Państwa też serdecznie.
Ja muszę powiedzieć, że jesteś już naszą stałą bywalczynią tutaj Śląskiej Opinii. No i niestety cały czas rozmawiamy na trudne tematy. Chciałabym cię do kolejnego odcinka zaprosić w jakimś takim lekkim, miłym temacie, a u nas jak nie pandemia, to wojna.
No, wiesz, moim pierwszym wykształceniem, pierwszą miłością była interwencja kryzysowa i zdaje się, że nie da się uciec od przeznaczenia, więc witamy trochę w kolejnym kryzysie.
Tak. To potrzebujemy, Reniu, twojej kolejnej interwencji. Tym razem czasy wojny, która mam wrażenie, że przyszła trochę niespodziewanie. Myślę, że eksperci mogą nie zgodzić się z moją opinią, a z drugiej strony dla wielu ludzi był to pewnie szok, że coś takiego dzieje się tak blisko Polski. Powiedz mi, jak z Twojego doświadczenia, czy wszyscy reagują na to tak samo, czy to dla wszystkich jest szok, czy tak naprawdę w zależności od człowieka takie emocje?
No to powiedziałabym, że odpowiedź jest klasyczna, jak zawsze, kiedy mnie o coś pytasz, że to zależy od sytuacji.
Okej. Okay.
I tutaj też to będzie zależało, bo musimy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, w ogóle to, czym jest kryzys w takim rozumieniu psychologicznym. I że kryzys to jest taka sytuacja, w której nasze dotychczasowe sposoby radzenia zawodzą. Tak? Czyli to, w jaki sposób do tej pory radziliśmy sobie z sytuacjami, a w danym momencie jest niewystarczające. No i tutaj zobacz, są osoby, pewnie jest to większość Polaków, dla których sytuacja, która się dzieje za granicą ukraińską, jest kompletnie nową rzeczą, jest kompletnym abstraktem, no bo nigdy do tej pory w swoim życiu nie znaleźli się w takiej sytuacji. No? Z drugiej strony, dla osób, które w pewnym sensie żyją z wojny czy z konfliktów militarnych, myślę sobie chociażby o osobach, które pracują w służbach mundurowych, ta sytuacja już będzie postrzegana trochę inaczej, ponieważ jeżeli ktoś brał udział wcześniej w jakichś misjach pokojowych albo stabilizujących, to będzie tą sytuację postrzegał być może jako trudną, niebezpieczną, ale niekoniecznie kryzysową, bo być może ta osoba posiada mechanizmy, sposoby, strategie do radzenia sobie w takiej sytuacji. Nie? Będą też osoby, które będą odbierały tą sytuację, bo znowu pamiętaj, że to, czy dana sytuacja jest kryzysowa, jest w znacznej mierze subiektywna. To my oceniamy, czy mamy wystarczające sposoby do radzenia sobie lub nie. I ta nasza subiektywna ocena czasami jest adekwatna, a czasami nie jest do końca adekwatna, ale dzięki temu, że trochę bym powiedziała, przeceniamy swoje możliwości, radzimy sobie. Lepiej lub gorzej, ale radzimy sobie. Nie? I tutaj znowu będzie część osób, które będą oceniały, że okej, okay, jest trudno, to jest bardzo nietypowa, niebezpieczna sytuacja, ale w moim subiektywnym przeżywaniu mam potrzebne narzędzia, nie wiem, mam pieniądze, mam umiejętności, mam znajomości, mam możliwość wyjazdu za granicę, mam możliwość pomagania, nie wiem, mam przeszkolenie wojskowe, które pozwala mi poradzić sobie z tą sytuacją, więc dla części osób znowu to będzie sytuacja trudna, ale niekoniecznie kryzysowa, ale będzie też cała spora, bym powiedziała, część społeczeństwa, która będzie tą sytuację przeżywała kryzysowo, czyli że nie wiem, co robić, bo moje dotychczasowe sposoby radzenia sobie z tradycyjnymi problemami, które spotykały mnie dotychczas, zawodzą. Nie? I to w przypadku tej grupy będziemy przede wszystkim mówić o interwencji kryzysowej i o takim, bym powiedziała, szybkim poradniku, jak sobie radzić w tej sytuacji kryzysowej.
Myślisz, że to jest częste zjawisko, że właśnie na taką sytuację wojenną, ale jednak na wojnę, która nie dzieje się na terytorium Polski, możemy zareagować aż tak bardzo? w sensie, żeby czuć się zagrożonym i trochę takim sparaliżowanym, bo kiedy mówiłaś o tym, że niektórzy nie radzą sobie z kryzysem, to ja sobie to tak właśnie wyobrażam, czyli jako taką panikę. Czy myślisz, że to dotyka wielu osób, czy to raczej będzie jakaś niewielka grupa, kiedy tego zagrożenia no, tak naprawdę bezpośredniego jeszcze nie ma?
Tak, ale zobacz, Kala, to co ty nawet zrobiłaś, to jest taki kawałek w ogóle osadzenia się w otaczającej mi rzeczywistości i zobaczenia, że jakie są fakty dla mnie na tu i teraz, jaka jest otaczająca mnie rzeczywistość na tu i teraz, czego ja mogę doświadczyć na tu i teraz. Na tu i teraz każda z nas siedzi w bezpiecznym miejscu, realizuje swoją pracę, żadna z nas nie musi uciekać w tym momencie, chować się w schronie, nie wyją nam syreny alarmowe. Na tu i teraz ty i ja jesteśmy względnie bezpieczne. Zawahałam się, bo myślę sobie, że tak właśnie bardzo subiektywne poczucie w tym momencie, ale okej, nie wiemy, bo na ten moment nie jesteśmy świadome, żeby groziło nam bezpośrednio jakieś zagrożenie, tak? Nikt nam nie przystawia literalnie do głowy karabinu, ani nie wiem, nie wybucha obok nas granat. I to jest taki kawałek zobaczenia, że okej, czy mnie zagrażają teraz fakty, czy może to, co generuje mój lęk, to jest myśl, która się w nas pojawia, myśl i emocje, tak? Dotyczące tego, że na Ukrainie toczy się wojna. Nie? I teraz takiego zaczynania, że ta myśl, że czuję się na przykład zagrożona, co ona mi robi? Nie? Że ta myśl może powodować, że to narasta we mnie lęk, czyli zaczynam, nie wiem, mieć kołatanie serca, ręce, zaczynają mi się pojawiać kolejne myśli. O Boże, zginę, nie wiem, za chwilę będzie tutaj wojna, trzeba się pakować. Nie? I to jest teraz taki kawałek też przyglądania się sobie i trochę łapania dystansu, że okej, ale to są my, które mi coś robią. No i teraz takiego też zatrzymania się na tym i zobaczenia, co ja mogę zrobić, żeby zatrzymać się trochę w tym i zobaczyć, że okej, to czego ja potrzebuję, żeby się na tym poziomie tu i teraz uspokoić, nie? Że może potrzebuję paradoksalnie wyłączyć dopływ informacji, nie? Może nie, potrzebuję słuchać wiadomości albo przeglądać wiadomości tylko ze sprawdzonego źródła i nie wiem, raz dziennie, tak? Może potrzebuję na ten moment zadbać o siebie, czyli coś zjeść, nie wiem, napić się, przespać się, żeby równocześnie móc zacząć angażować się na przykład w akcje pomagania dla osób, nie wiem, które są w tym momencie uchodźcami, czy organizować jakieś zbiórki, bo to pozwoli mi się uspokoić i poradzić sobie z moimi emocjami na tu i teraz. Nie? Bo jeżeli my nie będziemy w stanie tego oddzielić, to faktycznie będzie tak, że będziemy żyć w piekle wojny, która jeszcze na ten moment nas bezpośrednio nie dotknęła. Trudno powiedzieć, że ona nie oddziałuje, ale właśnie na ten moment takie wrażenie, że oddziałuje poprzez to, że to nasze myśli, nasze emocje powodują w nas jakąś reakcję, która uruchamia w nas różne emocje, bardzo często między innymi lęk czy napięcie, nie? Czy strach, smutek, gniew, tak? Złość na to, co się dzieje. No i takiego też kawałka zobaczenia, że jak ja sobie radzę na tu i teraz i jak ja mogę sobie poradzić na tu i teraz ze swoimi emocjami.
To chciałam cię zapytać jeszcze o kolejne kroki, bo powiedzmy, że już poradziliśmy sobie z tym pierwszym szokiem, może z tą taką pierwszą paniką, która nas ogarnęła. No i oglądając media, można odnieść wrażenie, że wszyscy ludzie w Polsce rzucili się w wir pomagania. No czy tak rzeczywiście jest, to jestem oczywiście ciekawa twojej opinii, ale co jeszcze dalej możemy zrobić, żeby jednak trochę się uspokoić i odnaleźć się w takiej nowej rzeczywistości?
Chciałabym, że zobacz, to jest dokładnie to samo. Ja wiem, że to może zabrzmieć obrazoburczo, ale to jest bardzo podobna sytuacja do tego, kiedy zaczynała się pandemia i kiedy również mieliśmy zagrożenie, które nie do końca wiedzieliśmy, na czym polega, jak sobie z nim poradzić, jakie będą tego długofalowe konsekwencje, natomiast widzieliśmy, żeby docierały do nas bardzo dużo informacji z innych krajów, które przedstawiały tą sytuację jako bardzo dramatyczną. Myślę, że spora część osób nadal ma w pamięci samochody wywożące ciała we Włoszech, tak, zdjęcia z różnych szpitali, nie? Informacje, że już nie ma trumien, żeby chować ludzi, którzy zmarli z powodu COVID-u. No i pamiętasz, jak również wtedy rozmawiało tego, że okej, na ile mogę o siebie zadbać w tym momencie i planować to, co jest do zaplanowania w tym momencie, nie? Że mogę zadbać o rutynę swojego dnia właśnie na tu i teraz. Mogę spróbować ustawić te rzeczy, które, nad którymi mam bezpośredni wpływ, nie? Czyli to, jak ja będę w tym momencie funkcjonować, czy ja pójdę do pracy, nie pójdę, będę jeść, nie będę jeść, pójdę spać, nie pójdę spać, przeczytam książkę jak zawsze dziecku na dobranoc. Nie? Takiego trochę też budowania tej przewidywalności i stałości w tym ciągle zmieniającym się świecie, bo tak samo wtedy, jak i teraz, ale w oparciu o to, co się dzieje tu i teraz, na bieżąco, bo tylko na ten moment o to możemy się oprzeć. A kolejnym aspektem, który się łączy albo nie łączy, bo pewnie punkt widzenia będzie trochę znowu subiektywny, dla mnie jest to, że tak samo jak w COVID-zie, tak samo teraz, pomoc, której będą wymagały osoby z sytuacją wojny, to jest maraton, a nie sprint. Nie? I jeżeli my teraz zafundujemy sobie sprint, oddając wszystkie swoje zasoby, to za chwilę będziemy wyczerpani i nie będziemy już w stanie pomóc, a potrzeba pomagania nadal będzie. Przecież uchodźcy nie skończą się za tydzień. Nie? Leki nie będą potrzebne tylko w tym tygodniu. Wsparcie, nie wiem, dotyczące możliwości zamieszkania potrzebne tylko w tym tygodniu. To będą rzeczy, które będą się działy tygodniami, miesiącami, a w pesymistycznym scenariuszu latami, tak? I teraz znowu takiego kawałka zobaczmy, że też częścią z jednej strony zadbania o siebie, a z drugiej strony elementów pomagania jest zrównoważenie tego i zobaczenie, na ile mogę pomóc na tu i teraz, nie nadwyrężając się też za bardzo, bo jeżeli ja się nadwyrężę, to nie będę w stanie już pomagać potem kolejnym osobom, ani nie będę w stanie pomóc sobie, nie? I też to są wszystkie te rzeczy, które się pojawiają w związku z pomaganiem takim, powiedziała, kiedy ludzie z jednej strony bardzo się angażują w pomoc, z drugiej strony zaczynają zdawać kosztów, jakie z powodu tego pomagania ponoszą i pojawiają się w nich czasami różne emocje. Nie zawsze to jest tylko i wyłącznie radość z pomagania, ale pojawia się też wyczerpanie, pojawia się złość, że ja pomagam, a nie wiem, inni tego nie robią, albo ci, którzy są beneficjentami tej pomocy, nie są wystarczająco wdzięczni, bo to też jest taki kawałek, że my pomagając, bardzo często gdzieś w nas jest też taki kawałek, że chcemy, żeby ta pomoc była jakoś uznana i doceniona. Nie każdy powie to wprost, nie każdy ma tego świadomość, nie każdy też tak ma oczywiście, ale dla sporej części osób jest tak, że to, co nam jakby rekompensuje, czy wzmaga w nas tą chęć pomagania, to jest to, że widzimy efekt swoich działań i to, że ktoś się z tego, nie wiem, cieszy, jest wdzięczny, że to daje jakiś efekt w zmienianiu świata. Nie? I myślę sobie, że nic tak nie będzie działało zniechęcająco, jak, nie wiem, zobaczenie za 2 czy za 3 tygodnie gór gnijących ubrań albo przeterminowanej żywności, która no, jakby nie była w stanie być dostarczona, rozdystrybuowana czy zużyta najnormalniej w świecie przez tych ludzi, bo być może co innego było w tym momencie potrzebne. Nie? I tutaj wracamy do takiego wątku, że tak zadbania o siebie, ale też zadbania o to, żeby to pomaganie było z głową, nie? Żeby ono było długodystansowe, planowe i bym powiedziała celowe. Nie? Że jeżeli chcemy pomóc, to zastanówmy się też, jak to zrobić sensownie.
No? Czy przed tym pomaganiem powinniśmy się też zastanowić, czego oczekujemy? Bo tak jak wspomniałaś, nie wszyscy mamy uświadomione to, że jednak czegoś oczekujemy w zamian, chociażby tego dobrego słowa czy docenienia. Czy to jest też taki temat, który dobrze byłoby przepracować przed?
Myślę, że warto się zastanowić, jaki bym chciała osiągnąć efekt. Nie? Jakby takiego dla mnie zrozumienia, z jaką to moją wartością jest spójne. I takiego, czy ja chcę pomóc, nie wiem, nie o sobie, tak? Czy ja chcę pomóc, bo na przykład chcę sobie poradzić z poczuciem winy, że ja tutaj siedzę w domu, który jest bardzo ładny, mam wszystko podane pod nos, tak? Mogę, nie wiem, korzystać z różnych przywilejów, a tam na Ukrainie giną dzieci, nie? I może chcę pomóc, bo jest dla mnie forma poradzenia sobie z poczuciem winy, nie? A może chcę pomóc, bo to jest forma protestu czy solidarności z tymi ludźmi. Myślę, że warto sobie zadawać też takie pytania o to, jakby nawet bym powiedziała, że nie tyle czego chcę od pomagania, co bardziej takiego, co bym chciała, żeby moja pomoc, moje zaangażowanie, moja inicjatywa, żeby do czego się przydała. Nie? Bo wtedy też łatwiej sobie odpowiedzieć na pytanie to gdzie może być ten obszar, w którym ta moja pomoc może być dobrze zużyta, rozdystrybuowana, tak, że wtedy może łatwiej będzie mi zaangażować się, nie wiem, w działalność lokalną, na, nie wiem, w pakowanie paczek, tak, a może potrzebuję mieć dom tymczasowy, a może chcę pojechać na granicę i coś robić, ale tak zastanawiam się też, że okej, okay, to czego ta pomoc ma być? Nie, co ja bym chciał, żeby się w związku z tym, że angażuję swoje siły, zasoby, emocje, środki, co ja bym chciała, żeby się z tą pomocą podziało dalej.
Chciałabym wrócić jeszcze do tematu covidowego, który już trochę poruszyłaś w naszej rozmowie. Czy to znaczy, że powinno nam być łatwiej poradzić sobie z tym doświadczeniem wojny za granicami kraju, bo już całkiem niedawno przeżyliśmy taką sytuację zupełnie nietypową i szokującą?
Znowu powiedziałabym, to zależy, bo z jednej strony tak, trochę COVID nas przećwiczył w różnych rzeczach, chociażby to, że myślę, że to, że na granicy z Ukrainą popłynęła taka moc darów, to z jednej strony jest wyrazem otwartości serc Polaków, ale z drugiej strony też wprawy, bo przypomnijcie sobie Państwo, że na początku COVID-u też organizowaliśmy zbiórki dla medyków, dla dzieci, dla różnych miejsc i no ta wprawa z logistyki i transportu też, czy nawet jakby takiej, bym powiedziała, gotowości na to, że można wziąć udział w jakiejś zbiórce i coś też jednak w nas jakoś została, nie? Pamiętacie Państwo przecież te wszystkie inicjatywy typu pies w koronie, czyli żeby wyprowadzać psy od ludzi, którzy byli na kwarantannach, ale też niewidzialną rękę, tak, żeby dostarczać zakupy dla osób starszych, które nie mogły wychodzić, bo było dla nich groźne dla zdrowia, albo dla osób, które właśnie były w kwarantannie czy izolacji. Więc z jednej strony, tak, trochę nauczyliśmy się. Nauczyliśmy się pewnie przynajmniej część z nas, jakie zapasy warto robić, a jakie nie. Ja się śmieję, że do dzisiaj w moim garażu są zachomikowane ze dwie puszki fasoli, które jeszcze tam w obecnej sytuacji jeszcze z 10 lat poleżą. Tak? Ale takiego trochę, że tak, pewnie już wiem lepiej, jakie potencjalnie potrzebuję, chociażby zrobić zapasy, nie wiem, leków, jedzenia dla swojej rodziny, żeby na kilka dni móc być samym, tak? A z drugiej strony COVID, jakby to tak ładnie powiedzieć dyplomatycznie, trochę znikł teraz w obliczu wojny, ale przecież to nie jest tak, że jego nie było wcześniej i że mieliśmy czas na naładowanie swoich takich, bym powiedziała, baterii emocjonalno-psychiczno-odpornościowych, bo jeszcze chwilę temu w Polsce mieliśmy zdalne nauczanie z powodu wzrostu zakażeń, i dzieciaki siedziały w domach, bo nie mogły się uczyć w trybie stacjonarnym, tak? Więc my też przeszliśmy z jednego kryzysu w drugi. I to jeszcze ten pierwszy był dosyć, bym powiedziała, długotrwały i chroniczny, więc tak, z jednej strony trochę chcieliśmy, a z drugiej strony trochę właśnie postanowiliśmy wziąć udział. Zafundowano nam drugi maraton, kiedy nie do końca jeszcze przebiegliśmy ten pierwszy. Nie? Więc też wiele osób będzie miał osłabionych, będzie miało niższą tolerancję na frustrację, niższą tolerancję na lęk. Znacznie łatwiej będzie zachwiać ich poczuciem bezpieczeństwa, bo jeszcze nie zdążyli wyjść i odbudować swoich zasobów fizycznych, psychicznych, emocjonalnych, finansowych. COVID dla niektórych osób też oznacza utratę źródła dochodów, a jesteśmy już w kolejnej sytuacji, więc i tak, i nie. No i odpowiadając na Twoje pytanie, czy jesteśmy lepiej przygotowani? W pewnych obszarach tak, w pewnych jesteśmy bardziej podatni, bym powiedziała, na traumę, na stres, na zranienie.
Chciałam Cię jeszcze podpytać o taki głód informacji i myślę, że to jest też taki temat, który nam się powtórzył, bo pamiętam, że na początku pandemii trzeba było przeczytać wszystko, żeby dowiedzieć się, czym ten COVID jest i co nam zagraża. I teraz trochę taka powtórka z rozrywki, bo też próbujemy dowiedzieć się wszystkiego, ale to może być bardzo obciążające. Jak wyważyć to pozyskiwanie informacji, jak zaspokoić ten głód informacji, no żeby to było dla nas bezpieczne, żeby to nie sprawiło, że zamiast wiedzieć więcej, czujemy się gorzej.
Po pierwsze, chyba taka rzecz, która nie wiem, czy jest psychoterapeutyczna, ale myślę, że jest adekwatna w różnych sytuacjach. Szukajmy rzetelnych źródeł informacji. To jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Ale z takiego kontekstu bardziej psychoterapeutycznego, to przede wszystkim zobaczmy, co nam to robi, kiedy sięgamy po kolejne informacje. Tak, że kolejna informacja sprawia, że czuję się lepiej, pewniej, bo wiem, co mam robić, uspokaja mnie. Czy to jest tak, że kolejna informacja powoduje, że odczuwam lęk, nie wiem, czuję zmiany w moim ciele, przyspiesza mi serce, czuję zacisk wokół żołądka, wokół klatki piersiowej i po każdej kolejnej przeczytanej informacji czuję się gorzej. No i do takiego zobaczenia, że to w takim razie, które z tych działań pozwala mi funkcjonować na tu i teraz lepiej dla mnie, bezpieczniej dla mnie, tak? I też takiej, bym powiedziała, nieustającej oceny faktów, nie? Czy siedzenie cały czas na kanałach informacyjnych, tak? Telewizyjnych czy na radiu, czy to jest coś, co pozwala mi lepiej czy gorzej radzić sobie z tą sytuacją, nie? Bo jeżeli ja, słuchając tych wszystkich wiadomości, przestaje być w stanie pracować, zajmować się dziećmi, nie wiem, uczyć się, tak, robić to, co należy do mojej codzienności, no to jeżeli przestaje być w tej swojej codzienności, to najczęściej mój stan się pogarsza, a nie poprawia, nie? Raczej to, co nam pomaga, to jest to, kiedy mamy poczucie też jakiejś sprawczości, gdy mamy poczucie jakiejś efektywności, jakiejś kontroli, no a kontrolę możemy mieć dzięki temu, że w codzienności, nie wiem, zrobiłam swoją pracę, zaprowadziłam dziecko do szkoły, ugotowałam obiad, a nie będę miała sprawczości na poziomie na Ukrainę spadnie mniej bomb, jak przeczytam, posłucham jeszcze jednej wiadomości, nie? Będę miała być może większe poczucie zagrożenia, ale nie będę miała za bardzo poczucia sprawczości i kontroli.
Zastanawiam się, bo mi towarzyszą bardzo podobne emocje jak te, które opisałaś, że no niekoniecznie coraz więcej informacji sprawia, że czuję się coraz lepiej, ale tak sobie myślę, że mogą być też ludzie, którzy reagują na odwrót, którym właśnie da to poczucie spokoju i może jest tu też jakaś korelacja z poczuciem winy, tak? Bo skoro już mnie ten problem nie dotyczy, siedzę w ciepłym domku i nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia, no to jedyne, co mogę zrobić, to tak naprawdę dowiedzieć się, jakie jest to realne zagrożenie. Myślisz, że taki mechanizm też może występować, czy to jest złudne, czy po prostu chcielibyśmy, żeby tak było?
Znaczy, powiedziałabym, że wracamy do punktu wyjścia pod tytułem obserwowania siebie tu i teraz, co mi robią różne rzeczy, co mi to robi, kiedy słucham informacje, co mi to robi, kiedy się od nich odcinam, co mi to robi, kiedy angażuję się w, nie wiem, w akcje humanitarne czy zbiórki, A co mi to robi, kiedy, nie wiem, angażuję się w codzienne życie domowe, pracowe i to, co robiłam dotychczas? I bym powiedziała, że tu jest dla mnie bardziej klucz do odpowiedzi, że jeżeli mi to pomaga, obojętnych dla z tych rzeczy, czy to będzie słuchanie, czy angażowanie się, czy pracowanie, i dzięki temu czuję się lepiej na takim poziomie, że takiego faktycznego dobrostanu, tak, że jestem spokojna, mam poczucie bezpieczeństwa. Moje ciało nie wariuje, moje myśli nie wariują, moje emocje nie wariują, mówiąc takim potocznym, kolokwialnym językiem, no to okej, jeżeli to mi służy i nie krzywdzi nikogo, bo też bym powiedziała zawsze z zasady, że nie krzywdzi nikogo innego, to być może to jest mój sposób radzenia sobie z tą sytuacją. I tutaj bym powiedziała, że znowu to jest taki kawałek, że z jednej strony mówimy o pewnych ogólnych mechanizmach, no bo kiedy weźmiemy sobie, nie wiem, chociażby etapy reagowania na kryzys, to one są opisane, podzielone, tak, i z grubsza każdy z nas przechodzi je tak samo. Ale z drugiej strony każdy z nas jest jednak inny i no, to zawsze jest ten taki, bym powiedziała, dylemat, tak, że z jednej strony są pewne, a z drugiej strony każdy jest trochę, przeżywa je inaczej, na swój sposób. I nigdy nie będzie tak, że ta sama rzecz będzie idealnie dopasowana, ten sam sposób działania będzie idealnie dopasowany dla wszystkich osób. I tutaj, tak jak ty powiedziałaś, Karol, będą osoby, które będzie to uspokajać, na poziomie faktycznym będzie to uspokajać, ale będą też takie, dla których to będzie tylko i wyłącznie coś, co je coraz mocniej nakręca, coraz bardziej destabilizuje i nie służy im. I znowu powiedziałabym, że jedynym kluczem, gdybym miała go wybrać, stosować, to jest właśnie to takie sprawdzanie, ok, ale jak ja mam tu i teraz, na poziomie tego, co mnie dotyka, tu i teraz, w tej perspektywie, w tej rzeczywistości, ja mogę doświadczyć w tym momencie. Nie? I tu szukanie odpowiedzi na to, czy w takim razie mi to służy, czy nie służy. Nie?
W takim układzie myślę, że naszym słuchaczom możemy życzyć spokoju, ale też takiej uważności i przyglądania się sobie. Chciałam Ci bardzo podziękować za tą rozmowę. Nie wiem jak Państwa, jak naszych słuchaczy, ale mnie ona bardzo uspokoiła i w tych takich chaotycznych czasach miliona newsów myślę, że zwróciłaś uwagę na kilka takich punktów, dzięki których może się w tej sytuacji chociaż emocjonalnie odnajdziemy.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję też Państwu, że byliście z nami i za słuchanie i towarzyszenie nam też w tych rozmowach. I do następnego razu, lżejszego, tak?
Właśnie,
tego
aż
sobie
się boję.
Życzmy.
Ja mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się już w jakimś przynajmniej spokojniejszym temacie. Nie jak radzić sobie z paniką i kryzysem, ale może już wyjdziemy z tego, jak wspomniałaś, maratonu strasznych wydarzeń i gdzieś taka rzeczywistość nasza się uspokoi. Czego życzę Państwu, Tobie i również sobie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia.